Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Udzielę wam mojego ducha, abyście ożyli. Te słowa towarzyszą nam w czasie tegorocznego wielkopostnego skupienia. Już trzeci dzień te słowa prowadzą nas do tych miejsc naszego życia, naszych serc, naszych dusz, które wydają się być jakby obumarłe. I w ostatnich dniach Słowo Boże prowadziło nas przez te wszystkie przestrzenie, ale zarazem podsuwało nam konkretne tematy, sprawy, które warte były omówienia właśnie jako te duchowe ościenie, które zadają nam tak wielki ból. Pierwszego dnia mówiliśmy sobie o bólu związanym ze stratą bliskiej osoby, z jej śmiercią. Wczoraj mówiliśmy sobie o bólu związanym z życiem w grzechach ciężkich. Także mówiliśmy sobie o wstydzie, o poczuciu winy. A dziś przyjrzymy się kolejnym sprawom, które wielu ludziom mogą sprawiać trudność, odbierać nadzieję, oddalać od Boga, wprowadzać na duchową pustynię, na której człowiek cierpi. Jako pierwszą sprawę chciałbym omówić doświadczenie długotrwałego cierpienia. W niedzielę, zapowiadając ten temat, powiedziałem, iż może to być na przykład doświadczenie osoby, która długo, wiele lat przewlekle choruje. Może to być także niepełnosprawność. Cierpienie takich ludzi może być odczuwane na wielu wymiarach, ale chyba najbardziej na tym, że zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ograniczone jest ich funkcjonowanie wśród ludzi czy w świecie. Tacy ludzie mają świadomość, jak żyją inni ludzie, a jak oni niestety żyć nie mogą. I to może rodzić w nich już nawet nie tylko ból, ale także i bunt. Wieloletnie cierpienie może też być skrajnie trudne dla osoby, która na przykład żyje w ciągłym stresie albo doświadcza od wielu lat przemocy, czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w jakimkolwiek innym środowisku. Albo na przykład przez długie lata żyje w samotności, tej niechcianej, niewybranej świadomie. Może kogoś jeszcze spotkało kiedyś jakieś wielkie nieszczęście, które może zrujnowało tej osobie życie, na przykład przedwczesna śmierć małżonka. To, co łączy te rodzaje bólu, to przekonanie, które jest bardzo silnie zakorzenione w tych ludziach, że ta sytuacja się nie zmieni, oraz przekonanie, że ich cierpienie nie ma sensu. I tak jak wspomniałem, pojawia się pustka, rozpacz, utrata nadziei. I ten problem szczególnie zaognia się wtedy, kiedy człowiek nie potrafi zaakceptować tego stanu i kiedy zaczyna się buntować. I przed tym przestrzega Bóg, przed postawą buntu. Bo coś takiego spotkało bohaterów dzisiejszego pierwszego czytania. A więc najpierw dowiadujemy się o przedłużającej się wędrówce Izraelitów przez pustynię. Domyślamy się, że doświadczają wyjątkowych trudności, których, myślę, łatwo się domyśleć, wyobrazić sobie, kto może był w tamtym klimacie. Może, jak to się mówi, zrobił te parę kroków na pustyni, szczególnie na przykład w środku lata, i domyśla się, jak może w takim właśnie położeniu czuć się wielosettysięczny tłum ludzi i dorosłych, i starców, i dzieci, i niemowląt, mężczyzn i kobiet, a przecież były tam także kobiety w ciąży, były tam także zwierzęta. I czytamy: od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Spodziewali się, że ta wędrówka będzie trwała, może tydzień, może kilka tygodni, może miesiąc, ale nie, że kilka lat. I kiedy lud mówi o tej tęsknocie za Egiptem, to tak naprawdę mówi o tęsknocie za niewolą, za starym życiem. Trudno to pojąć, bo z jednej strony przecież otrzymali wielki dar wolności, która w czasie niewoli egipskiej była zupełnie nie do wyobrażenia, że ona kiedyś nastąpi. A jednak za tym zaczęli tęsknić. I tym w oczach Bożych ciężko zgrzeszył, bo ważniejsze niż wolność, niż sam Bóg, doświadczanie codziennie Jego mocy, było dla nich bycie najedzonym, żyć sobie spokojnie wśród egipskich bożków, w cieniu, a nie w słońcu palącym pustyni. To było dla nich ważniejsze niż wolność i Bóg. Nie potrafili zrozumieć, że to doświadczenie związane z tym trudy i cierpienie były niezbędne, aby dokonało się niezbędne oczyszczenie, ale także i by potem otrzymać wielką nagrodę, nagrodę całkowitej wolności, niezależności obiecanej przez Boga potęgi i trwania pod Jego specjalną opieką i ochroną. Ale ponieważ to cierpienie i trudności trwały, Izraelici o tym zaczęli zapominać. Zaczęli zapominać, bo ich oczy i serca nie były skierowane w stronę Boga, ale w stronę starego życia, związanych z tym wygód, i w stronę samych siebie. Jest takie powiedzenie, że łatwiej jest uwolnić ciało człowieka z niewoli, niż z niewoli wydobyć umysł człowieka. I jest w tym głęboka prawda. Czas spędzony na wędrówce, przejściu przez pustynię, choć był trudny i wymagający, był Bożą łaską dla Izraela. Był Bożą łaską, bo Bóg był bardzo blisko tego ludu i działał na ich oczach wielkie znaki. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, w ten sposób Bóg chciał uczynić z nich nowy naród, lud oczyszczony, oderwany od starych przywiązań. Chciał ich przygotowywać do wielkich zadań, ale niestety to wszystko zostało zaprzepaszczone przez szemranie przeciwko Bogu, Mojżeszowi, przeciwko własnemu losowi. Sami porzucili ten Boży plan i zostali za swoją niewierność ukarani plagą węży. Jakie wnioski możemy z tej historii wyprowadzić dla naszego własnego życia? Trzeba umieć widzieć nadprzyrodzony sens w przedłużającym się cierpieniu obecnym w naszym życiu. To może być i jest czas wielkiej bliskości Pana Boga, czas Bożej łaski. Chciałbym tutaj może jeszcze, zanim spróbuję więcej na ten temat powiedzieć, odwołać się do pewnej historii mojego spotkania się z pewnymi dwoma kobietami, siostrami. Obie właściwie żyją w małżeństwie. Jedna miała trójkę dzieci, druga jedno dziecko i ta pierwsza miała za sobą, jak wspomniałem, trzy doświadczenia bardzo trudnych, bolesnych porodów. Szczególnie ten ostatni niemalże skończył się dla niej śmiercią. Ale kiedy się z nią spotykam, rozmawiam, to widzę przede wszystkim bardzo spełnioną kobietę, matkę, która cieszy się z obecności trojga dzieci. I kiedy rozmawiam z nią, czy byłaby gotowa przyjąć jeszcze jedno czy kolejne dzieci, ona mówi: tak, oczywiście, to naturalne, nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. I kiedy wspominam o tym: no ale przecież ostatnio prawie umarłaś, mówi: no tak, ja pamiętam, co się działo, ale jednak to jest nieistotne, bo ważniejsze jest szczęście posiadania dzieci. I tego mi nikt nie odbierze. Nie odbierze mi aż do śmierci. A o bólu szybko się zapomina. No a na to ta druga siostra jest bardzo zbuntowana na takie myślenie swojej siostry. Mówi, że to jest myślenie nierozumne, że ona nie myśli o sobie. I może jakby właśnie w przeciwieństwie do swojej siostry sama zdecydowała się tylko na jedno dziecko, mimo że akurat jej poród był, jak to zresztą powiedziała ta pierwsza siostra, podręcznikowo łagodny i szybki. To jednak ta stwierdziła, że nie chce ryzykować na wszelki wypadek swojego życia i zdrowia, bo przecież pamięta, jak cierpiała jej własna siostra. No i ta pierwsza mówi: niech ksiądz z nią porozmawia, przecież ona robi sobie krzywdę. Ona spokojnie mogłaby mieć więcej dzieci. Zresztą, kiedy przychodzi do mnie, to nie potrafi się cieszyć obecnością tych dzieci, tylko ciągle wspomina to, co było. I też na pewno kiedyś w przyszłości będzie żałowała, że się nie otworzyła na dar potomstwa. No i wtedy ja jej odpowiedziałem, że wiesz, z ludzkimi lękami to się nie dyskutuje, bo ona nie przyjmie tego, co ja będę chciał jej powiedzieć. A ona mi na to odpowiedziała: ale wie ksiądz co, prawda jest taka, że moja siostra to się w ogóle nie modli. I dlatego w niej są obecne te lęki. I dlatego ona nie potrafi przyjąć to, co być może zaplanował dla niej Pan Bóg. To pokazuje, jak człowiek, który może nawet już nie doświadczać jakiegoś wielkiego cierpienia, może żyć w lęku przed tym, co go spotka. W lęku przed tym, że sam kiedyś będzie cierpiał. I jak bardzo to może paraliżować nas w naszym życiu. Jak bardzo może to uczynić pustynię z czegoś, co przecież pustynią być nie musi. I teraz właśnie zastanówmy się nad tym, jak mamy podchodzić do tego typu spraw, jeśli nas dotyczą albo dotyczą kogoś nam bliskiego. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że trzeba patrzeć na długotrwałe cierpienie obecne w naszym życiu z perspektywy wiary, z perspektywy nauki Jezusa Chrystusa i Jego życia. I przede wszystkim dowiemy się wtedy, że tego rodzaju doświadczenie, jeżeli zostanie przyjęte, zaakceptowane, może i na pewno wyda kiedyś wielkie owoce. Druga rzecz, trzeba ten czas umieć przyjąć bez przyglądania się na to, co teraz, w tym momencie tracę, a co mogę zyskać i czego jestem niepewien. Czasem wiele Bożych spraw dokonuje się w pozornym bezruchu, stagnacji, długotrwałym czekaniu. Zauważmy, Izrael przebywał na pustyni całe 40 lat. I być może to, co dla nas dziś wydaje się być niczym, stratą czasu, w oczach Bożych ma olbrzymią wartość. Kolejna rzecz. Kiedy w naszym życiu jest obecna jakaś trudność, cierpienie, to warto pamiętać, wiedzieć, że Bóg teraz jest bardzo blisko mnie, tak jak blisko był Izraelitów na pustyni, wręcz im się objawiał. I to jest wybitna łaska, jeśli człowiek to dostrzeże i będzie mądrze wykorzystywał. I znowu przychodzi mi na myśl pewna kobieta z jednej z moich poprzednich parafii. Kobieta starsza, bardzo schorowana, samotna, ale będąca świadoma tego, jak blisko jest niej Jezus. I była to kobieta, która dużo się modliła i ludzie o tym wiedzieli. I przychodzili do niej z różnymi swoimi sprawami. Wręcz mówiło się, że jeżeli jest jakaś sprawa, którą trzeba oddać Panu Bogu, przemodlić, to trzeba iść do Pani Zosi, bo ona ma u Pana Boga swoje wejścia. I to się sprawdzało. To tak jakby Pan Bóg mówił: tej osobie, tej Pani Zosi, nie mogę odmówić swoich łask ze względu na jej wierność w cierpieniu. To jest rzeczywiście wielka Boża łaska, jak On jest blisko nas. Ile może wtedy uczynić dla nas ze względu na to, że jesteśmy podobni do Jego Syna w tym właśnie zaakceptowanym cierpieniu. Ponadto warto zauważyć, że to przedłużające się cierpienie ma wybitną moc oczyszczającą nasze serca, duszę. Czasem właśnie tylko w ten sposób może umrzeć stary człowiek, żeby narodził się nowy. Choć nieraz też jest tak, że to przedłużające się cierpienie może nie mieć dla nas sensu. Jeżeli nic nie możemy uczynić, by to zmienić, i wydaje się, że już jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, to warto wtedy po prostu trwać przytulonym do Jezusa, przytulonym do krzyża i bezgranicznie Mu zaufać, wbrew rozsądkowi i uczuciu. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, przez tego rodzaju doświadczenia dokonują się największe sprawy, z których korzystać będą całe pokolenia. Ty może tego nie dostrzeżesz, inni tak. A Pan Bóg na pewno Tobie to pokaże po Twojej śmierci. Trzeba jednak uważać w tym doświadczeniu na rodzące się w nas myśli. Trzeba też uważać na ludzi, którzy mogą nas buntować. I wtedy trzeba uciekać się w modlitwie do Jezusa, oddawać Mu wszystko to, co może się w nas zrodzić. I tak jak Bóg walczył za ludzi na pustyni z wojskami Faraona, tak samo Bóg będzie walczył za nas z szatanem, który będzie chciał naszego buntu. Ale trzeba wołać Go na pomoc. I to, o co szczególnie warto troszczyć się w tym doświadczeniu, to o to, żeby dochować Bogu wierność, ufać Mu, kochać Go i składać siebie w ofierze. I też trzeba pamiętać o tym, że Izraelici, szemrząc przeciwko Bogu, szemrząc przeciwko swojemu losowi, zostali przez Boga ukarani. I człowiek sam na siebie ściąga karę, kiedy nie potrafi odnaleźć się w trudnym dla siebie położeniu. Sam ściąga na siebie cierpienie. I tak na koniec jeszcze przychodzi mi na myśl taka jedna rzecz, która w sumie jest bardzo mocno związana z tym rokiem, kiedy czcimy świętego Franciszka, kiedy są upublicznione jego relikwie. Warto pamiętać, że to była pierwsza osoba w historii Kościoła, która otrzymała od Chrystusa jego stygmat. Był pierwszym stygmatykiem. Nigdy wcześniej to się nie wydarzyło. Święty Franciszek ten fakt ukrywał przed swoimi współbraćmi. Dopiero okazało się to tuż przed jego śmiercią. I oni byli w szoku, byli zdziwieni. Przecież widzieli, że to są prawdziwe, żywe rany, które musiały zadawać Franciszkowi niewyobrażalny ból. I niektórzy nie mogli tego pojąć. Jak to jest? Taki święty człowiek, tak mocno kochał Chrystusa. A Bóg jeszcze dołożył mu, w cudzysłowie, dołożył mu cierpienie tymi ranami. Ale bardzo szybko zrozumieli. To miał być znak, że każde cierpienie jednoczy nas z Chrystusem, jest Jego wybitną łaską. I to też jest coś bardzo ważnego. Warto o tym pamiętać. Chciałbym teraz omówić drugi rodzaj duchowego ościenia, który często idzie w parze z długotrwałym cierpieniem i również może zamieniać nasze życie w taką duchową pustynię i oddalać od Boga. To jest utrata sensu życia. W niedzielę wspominałem, że utrata sensu życia bardzo często kojarzona jest ze spiętrzeniem się różnego rodzaju trudności w naszym życiu i może się objawiać przez to, że wydaje nam się, że już w naszym życiu nie ma celu, nic nas nie zachęca, nie motywuje do życia. Mamy wrażenie jakiejś pustki, ciągle jesteśmy zmęczeni. Nasze życie wydaje się być bez sensu. U niektórych też pojawiają się natrętne myśli samobójcze. I bardzo często wydaje nam się, że jeżeli te trudności zostaną nam zabrane, to wtedy nasze życie odzyska sens. I wtedy będziemy mogli się na nowo ucieszyć życiem. I to jest błąd, bo tak naprawdę ten stan ma niewiele wspólnego z tymi trudnościami, które na nas przychodzą. Prawdziwą przyczyną, dla której możemy stracić sens życia, to nasze trwanie w pozorach, kłamstwach i iluzjach. A nieraz na to ciężko pracujemy sobie przez długie lata. I znowu pamiętam pewne małżeństwo, które miało dwójkę dzieci. Bardzo szybko, bo to były dzieci upragnione, które przyszły na świat dopiero po wielu latach małżeństwa. One stały się niejako centrum życia tego małżeństwa, takim oczkiem w głowie rodziców. Włożyli w te dzieci dużo swojego czasu, środków, oczywiście też serca, ale niestety rozpuścili swoje dzieci i najpierw dostrzegli to goście, którzy odwiedzali to małżeństwo, zwracali uwagę na złe zachowania tych dzieci, na ich egoizm, brak szacunku. No i na początku ci rodzice reagowali bardzo agresywnie na te uwagi, nie chcieli przyjąć tego do wiadomości. No ale to się powtarzało, o tym wspominali też inni ludzie, w końcu też nauczyciele w szkole. Z tymi dziećmi było coraz więcej problemów. To też nie było tak, że oni byli zupełnie ślepi na te złe zachowania, ale po prostu je, jak to się mówi, głupio usprawiedliwiali. No i skończyło się na tym, że ledwie dzieci osiągnęły pełnoletność, zwinęły się z tego domu, bo one chcą żyć po swojemu, jak ten syn marnotrawny bierze pieniądze i ucieka. Więc właściwie prawie nie utrzymują z tymi rodzicami kontaktu. Oczywiście ten fakt bardzo tych rodziców boli. I się tak zastanawiam, gdzie myśmy popełnili błąd. No właśnie, no w tym, że człowiek hoduje w sobie taką iluzję, tkwi w jakimś kłamstwie, samooszukiwaniu się. W tym przypadku było to oszukiwanie się co do wyjątkowości swoich dzieci, ich bezgrzeszności i tak dalej. No ale potem oczywiście bardzo się rozczarowali. A więc tego rodzaju cierpienie bierze się z wieloletniego tkwienia w pozorach prawdy. I żeby tego uniknąć, a jeżeli to już jest, tym bardziej trzeba wiele się modlić. Modlić się i jeszcze raz modlić, aby nie dać się zwieść jakimkolwiek pozorom o innych ludziach, o sobie samym, może nawet przede wszystkim o sobie samym. Modlić się to znaczy czerpać z Bożego Ducha, który jest duchem prawdy. To znaczy usposabiać siebie, żeby móc przyjąć trudną prawdę o sobie czy o innych. Trudną prawdę o swoim życiu i nią żyć. Utrata sensu życia często pojawia się u ludzi, którzy tkwią wciąż w takich iluzjach. Wciąż się oszukują, ale też jest jeszcze trzecia możliwość. Za bardzo wychodzą w przyszłość i za daleko planują. Bo gdy coś nie idzie po ich myśli, jeśli nad czymś nie mają kontroli, są bardzo pogubieni, bo dla nich coś się nie składa w logiczną całość, to znaczy taką, jaką oni by chcieli. I żeby uniknąć też tego błędu, również trzeba się modlić po to, żeby zachować w sobie pokój i ufność wobec Boga i nauczyć się żyć z nieznajomością i niepewnością jutra i umieć cieszyć się tym, co mam dziś. Trzeba uczyć się oddawać Panu Bogu przyszłość, nad którą nie mamy kontroli. i wierzyć, że gdy to, co nas czeka, nadejdzie, choć tego nie znamy, to że Bóg da nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy potrafili się z tym zmierzyć. Jeszcze trzecia nauka wynikająca z dzisiejszej Ewangelii o jeszcze jednym rodzaju bólu, o którym wspominałem w niedzielę, bólu, który może doświadczać człowiek, to znaczy bólu samotności egzystencjalnej. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy człowiek żyje w przeczuciu, że nikt go nie rozumie. Nikt nie jest w stanie pojąć, co się w nim dzieje. Nie może zrozumieć jego sytuacji. Nie wie, co dzieje się w jego duszy, w jego sercu. Jak to ktoś mi kiedyś powiedział, że moje serce krwawi, ilekroć muszę coś tłumaczyć o sobie samym, bo i tak wiem, że będę niezrozumiany. Coś w tym jest. Ale moglibyśmy też tutaj podać wiele takich sytuacji, może i nawet nas to gdzieś dotyczyło. Przychodzi mi też na myśl pewna studentka, która pochodziła z całkowicie niewierzącej rodziny i w bardzo gwałtowny sposób doświadczyła obecności Boga, uwierzyła w Niego, chrzciła się, no ale ma wielki problem w kontaktach ze swoją rodziną, która kompletnie nie rozumie tego, co stało się z nią, co dzieje się w jej sercu, duszy. I omal nie skończyło się to tym, że wysłaliby ją do szpitala psychiatrycznego. No ale że jest osobą pełnoletnią, to nie mają nad nią żadnej władzy. Ale ta dziewczyna bardzo cierpi, ilekroć przychodzi do swojej rodziny. Jeszcze inny przypadek to młody chłopak, który odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa, co też zostało niezrozumiane przez bliskich, odrzucone przez nich. Chłopak uparł się, wstąpił do tego seminarium, ale praktycznie przez kilka lat nie miał z rodziną kontaktu, bo rodzina się syna wyrzekła. No i też może być taka sytuacja, że człowiek jakiś pomyśli sobie, że skoro nikt z ludzi mnie nie rozumie, to może też Bóg mnie nie rozumie, a więc nie ma sensu, żeby do Niego mówić, z Nim rozmawiać. I tutaj może tkwić bardzo podstępna pułapka zostawiona przez złego ducha. I myślę, że ten trzeci przypadek to już jest taka bardzo konkretna sprawa, która może dotyczyć wielu spośród nas w różnych okolicznościach życia. Zawsze jednak tego rodzaju stany wiążą się z odczuwaniem ogromnej pustki. Aby zrozumieć lepiej ten stan i wiedzieć, jak sobie w nim radzić, to też warto sięgnąć do dzisiejszej Ewangelii. No, tam akurat tym, którego nikt nie rozumie, jest sam Jezus. I widzimy, jaka jest przepaść między Jezusem a faryzeuszami. I tak przeczytam kilka zdań z tej Ewangelii. Oto rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Powiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Taka rozmowa między Bogiem a człowiekiem. Tak, Jezus mówi z pozycji Boga, człowieka, kogoś bezgrzesznego, do ludzi, którzy mają zaciemnione umysły, serca, poznanie przez swoje grzechy. Mówi jako ten, który zawsze mówi prawdę, jest prawdą do tych, dla których codzienną, zwyczajną formą komunikacji były półprawdy i kłamstwa. Mówi jako ten, który zna doskonale swoje miejsce w historii zbawienia. Mówi o swojej relacji z Ojcem. Mówi o czekającej Go śmierci, ale też zapowiada cud zmartwychwstania. A więc mówi o sprawach całkowicie niezrozumiałych dla faryzeuszy. Nic nie pojmują ze słów Jezusa. Nie wiedzą, kim jest, nie wiedzą, jak Go odbierać. A więc łatwo sobie wyobrazić, jak wielki ból, jak to mówiliśmy, ten ból egzystencjalny musiał odczuwać Jezus, zupełnie osamotniony w tym swoim doświadczeniu. Doświadczeniu Boga, który stał się człowiekiem, przyszedł do ludzi, a oni go nie poznali i odrzucili. Oczywiście różnica między nami a Chrystusem jest taka, że Jezus doskonale znał swoją tożsamość. Tutaj nie miał najmniejszych wątpliwości, tak naprawdę nie potrzebował, żeby uznali Go, zaakceptowali i zrozumieli ludzie, choć bez wątpienia bolało Go to, jak bardzo im się objawiał jako miłość w języku miłości, który język to ludzie powinni doskonale znać, a i tego nawet nie chcieli przyjąć. Jezus znał swoją tożsamość i wiedział też, w którą stronę ma iść, jak ma postępować. Być może właśnie to jest też ta różnica, która istnieje między Chrystusem a nami, że my często tego swojego kierunku nie znamy. I też bardzo często, nie znając tego kierunku, w którym ma iść nasze życie, nie potrafimy też do końca określić swojej tożsamości, swojego przeznaczenia. Dodatkowo też to nasze osamotnienie powiększa fakt, że tak naprawdę niewielu nas rozumie, że często, kiedy kierowaliśmy się radami innych ludzi, nawet nam życzliwymi, to okazywało się, że te rady były chybione. I tutaj stajemy właśnie na takim rozdrożu, bo z jednej strony widzimy Jezusa, który może być naszym przewodnikiem, a z drugiej strony mówimy sobie, no ale przecież ja nie jestem jak Chrystus, nie jestem drugim Chrystusem. Tylko gdzie tutaj może być pułapka, że tak naprawdę otrzymujemy od Chrystusa te wszystkie łaski, abyśmy się stali jak Chrystus, bo otrzymujemy Jego tożsamość przez Chrzest Święty, a często o tym zapominamy. My również mamy tego samego Ojca, od którego pochodzimy, do którego zmierzamy. Ten Ojciec określa konkretnie, jak ma wyglądać nasze życie, co mamy w tym życiu robić. A więc przez przyjęcie tego faktu, że pochodzę od Boga, że mam Go jako swojego Ojca, że On mi towarzyszy, On mnie prowadzi, ja nie muszę być w tej pozycji, że wciąż muszę szukać kogoś, kto potwierdzi, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, co powinienem w życiu robić. Naprawdę tego nie potrzebujemy. To trzeba zrozumieć. To jest właśnie ta rada Boga dla nas. Trwaj przy mnie, idź przez swoje życie razem ze mną. Ja ciebie nie zostawię. Jestem twoim Ojcem, jestem twoim Stworzycielem. Przeprowadzę cię przez nieznane strefy twojego życia i nigdy nie wątp w moje towarzyszenie i przewodnictwo. To jest dla nas bardzo konkretna wskazówka. W niezrozumieniu ze strony innych ludzi szukać umocnienia w pogłębianiu swojej relacji i w jeszcze większym rozpoznawaniu swojej tożsamości przez relację z Bogiem Ojcem. Jako dziecko Boże. Kiedy inni ludzie mówią do nas, nie rozumiem cię, jest bez sensu to, co mówisz, mówisz do mnie jakimś obcym językiem, w tym samym momencie Bóg mówi w naszym sercu, dziecko, ja ciebie rozumiem doskonale. Tak jak matka czy ojciec doskonale rozumie gaworzenie swojego dziecka, jakiegoś niemowlaka i daje mu odczuć swoją miłość i opiekę. To pozwala nam, powtarzam raz jeszcze, nie szukać zrozumienia u innych ludzi i nie oczekiwać, że oni nas zrozumieją. Warto powtarzać sobie, mam Boga i to mi wystarczy. Nasze cierpienia związane z byciem niezrozumianym biorą się stąd, że my wciąż zapominamy o tej obecności Boga w naszym życiu i szukamy oparcia wyłącznie w ludziach. Rozwijanie i podtrzymywanie w sobie tej świadomości pomaga nam przetrwać najtrudniejsze momenty życia. I kiedy mówi do nas Bóg, oto daję wam mojego ducha, byście żyli, to znaczy, że daje nam siebie, swoje ojcostwo, a także wszystko to, co jest potrzebne, byśmy mogli przejść przez nasze życie. I daje nam też swoją matkę. Dlatego to podkreślam, bo Maryja jako jedyny człowiek w sposób doskonały rozumiała swojego syna. i jej na pewno Jezus powierzał wiele swoich tajemnic. I też z tego powodu warto właśnie jej mówić o tych sprawach, w których nie są w stanie zrozumieć nas ludzie. I też myślę, że warto modlić się do Matki Bożej, żeby postawiła jednak tutaj na ziemi, jeśli tego bardzo potrzebujemy, ludzi, którzy będą w stanie nas zrozumieć i może w pewnych sprawach poprowadzić. Ja na przykład tak czynię, jeżeli szukam jakiegoś kapłana, któremu chcę powierzyć jakąś ważną dla siebie sprawę. Modlę się do Matki Bożej: Mario, postaw na mojej drodze kapłana, który zrozumie, co do niego chcę powiedzieć, który zrozumie to, co dzieje się w moim sercu czy duszy. I naprawdę długo czekać nie muszę. Taki kapłan szybko pojawia się w moim życiu i może mną mądrze pokierować. Co ciekawe, zawsze dostrzegam, że to jest kapłan bardzo maryjny. To nie musi być kapłan, to może być też osoba świecka. Zauważam, że ludzie, którzy mają w sobie takiego maryjnego ducha, posiadają wyjątkowe łaski, współodczuwania, rozumienia drugiego człowieka, jakiej może nie posiadają ludzie, którzy nie żyją tak blisko Maryi. A więc już kończąc, nie unikniemy wielu spraw, które mogą być dla nas trudne i mogą wiązać się z cierpieniem. Ale też Bóg przypomina nam, że każda życiowa trudność może być przeżywana z Nim. Ale to wiara jest kluczem do znalezienia odpowiedzi, jak mamy przechodzić przez te doświadczenia. Czy spokojem w sercu, czy z buntem. A jeżeli już przyjdą naprawdę ekstremalne sytuacje i przypadki, jest zawsze też coś, co nam pozostaje i zawsze się sprawdzi. Uważne wpatrywanie się w Chrystusa ukrzyżowanego i w zjednoczeniu z Nim, z Jego męką, powtarzanie: bądź Boże, wola Twoja. Amen.